Godzina 7.17, słuchają Państwo Poranka Wnet, a w naszym studio pierwszy gość, pan Nikodem Bernacki, ekspert Ordo Iuris. Dzień dobry panu.
Bernacek, dzień dobry.
W siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku miała miejsce międzynarodowa konferencja. Dotyczyła ona rodziny, społeczeństwa. Instytut Ordo Iuris zaprezentował podczas konferencji projekt konwencji o prawach rodziny. Czego dokładnie ta konwencja ma dotyczyć?
Może najpierw o tym, dlaczego w ogóle ona została zaprezentowana, w jakim celu. Otóż no, Polska podpisała i ratyfikowała konwencję stambulską, tak, już 4 lata temu, która oprócz kilku niewątpliwie no, słusznych postulatów ochrona przed przemocą domową jest z pewnością takim postulatem słusznym, wprowadza jednak pewne definicje, które no, nie sposób nazwać inaczej jak po prostu przemycaniem wątków ideologii gender do polskiego porządku prawnego. Do tej pory krytycy tej konwencji no, byli traktowani takim zarzutem, że jeżeli ją wypowiemy, to Polska zostanie pozbawiona skutecznych mechanizmów obrony właśnie przed przemocą domową. I ten dokument jest właśnie odpowiedzią między innymi na te zarzuty. Zawiera on nie tylko ochronę przed przemocą domową, ale także, jak sama nazwa wskazuje, prawa rodziny. Konwencja praw rodziny chroni rodzinę, tak? Innym wątkiem w tej sprawie ważnym jest to, że Polska po raz kolejny w ciągu ostatniego półwiecza ma szansę być prekursorem na arenie międzynarodowej właśnie nowatorskich rozwiązań chroniących wartości znane od dawna. Warto przypomnieć, że to właśnie Polska była inicjatorem konwencji o prawach dziecka. W latach 80. no, forsowała to rozwiązanie na forum międzynarodowym i no, mamy z czego być dumni, ale to jest kolejny tego typu dokument,
A jakie było przyjęcie tej prezentacji, tego projektu?
Znaczy, mnie tam nie było na miejscu, tam były koleżanki właśnie Karina Walinowicz i Rosalia Kielmans-Ratyńska. W Nowym Jorku została zaprezentowana ta konwencja i wśród no, słuchaczy byli zarówno przedstawiciele państw, tak, Stolicy Apostolskiej, jak i na przykład innych podmiotów prawa międzynarodowego, no ale też przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się także ochroną rodziny, ochroną praw dziecka w sposób taki, który niczego nie ujmuje z godności człowieka, który dba o zachowanie naturalnej tożsamości pewnej
instytucji. Ale wygłoszenie takiego projektu konwencji to jest jedno, a jakby zainteresowanie innych krajów czy przedstawicieli to jest druga też bardzo ważna sprawa.
Tak, owszem, no przy czym to nie jest pierwsza tego typu prezentacja tego dokumentu na arenie międzynarodowej. Od wielu miesięcy trwają prace nad wdrażaniem tej konwencji na początku w samej świadomości innych podmiotów na arenie międzynarodowej. Odbywały się też oczywiście konsultacje, no było kilka wersji tego dokumentu, była prezentowana na forum europejskim, na otwartych czy zamkniętych spotkaniach, uczestnicy mogli zgłaszać swoje uwagi, więc jest to dokument coraz bardziej dopracowany.
A czy mają Państwo wsparcie rządu w tej sprawie?
Z tego co wiem, to oczywiście na razie ten projekt nie został oczywiście zaprezentowany jako projekt ustawy czy też dokumentu złożonego do podpisania któremukolwiek z organów, ale no, na pewno dojdzie prędzej czy później także do tego. Po prostu chcemy, żeby ten dokument był jak najbardziej dopracowany i posiadał uznanie międzynarodowe.
A jak wygląda ta sprawa konwencji stambulskiej w Unii Europejskiej? Czy wszystkie kraje Unii Europejskiej ją przyjęły?
Znaczy, bo jest podpisały, ale niekoniecznie ją ratyfikowały, tak? No, Polska była postawiona przed tym wyborem już 4 lata temu, no i na tym etapie, no to też z praktyki wiadomo, że zawsze przyjąć jest łatwiej niż wypowiedzieć, tak? Więc no, oczywiście nie chcemy, żeby tutaj Polska była outsiderem i właśnie po to jest ten projekt Konwencji Praw Rodziny, żeby mieć już gotową alternatywę, znacznie lepiej chroniącą instytucje takie jak rodzina i małżeństwo niż Konwencja Stambulska.
Mówimy o Konwencji Stambulskiej i też jest możliwość podpisania petycji. Chodzi o to, żeby tę właśnie Konwencję Stambulską zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego. Na jakiej podstawie chcą Państwo dokonać tego zaskarżenia? Dlaczego Trybunał Konstytucyjny ma przychylić się do Państwa propozycji?
No, zapewne z tych samych powodów, dla którego już kilka państw odmówiło ratyfikacji. Na przykład ostatnio mieliśmy z tym do czynienia na Słowacji, gdzie parlament znaczącą większością głosów sprzeciwił się ratyfikacji tego dokumentu, jakby wyprzedzając inaugurację nowej kadencji prezydenckiej. Z grubsza chodzi o właśnie uderzanie w definicję rodziny, małżeństwa, tak jak jest to zdefiniowane w artykule 18 naszej konstytucji. Rodzina jest chroniona w związku z małżeństwem, z macierzyństwem, z rodzicielstwem, a małżeństwo jest tym związkiem kobiety i mężczyzny. Nie ma tutaj miejsca na jakieś takie interpretacje, jak to się tam nazywa, nietradycyjnych ról społecznych, wątpliwości co do tego, czy jest to płeć kulturowa, czy jest w ogóle zależna od uwarunkowań biologicznych. No ja nie jestem osobiście zaangażowany w tę pracę, więc zobaczę zapewne to dopiero, kiedy ujrzy światło dzienne. No natomiast powiedzmy, to jest ten trop, w którym będziemy podążać.
Ordo Iuris przygotował gotowy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Aby go złożyć, potrzeba 50 podpisów. Koordynator inicjatywy w Sejmie, niezależny poseł Jan Klawiter, zebrał już 20 podpisów właśnie parlamentarzystów. Które środowiska najchętniej się podpisywały pod tym projektem? No bo przecież rządowa partia ma ponad 200 parlamentarzystów, więc wychodzi na to, że oni nie są zainteresowani tym wnioskiem.
To znaczy, z wnioskami poselskimi jest tak, że ulegają dyskontynuacji. Do końca kadencji są rozpatrywane lub nie, jeżeli nie zdążą być rozpatrzone. Więc do końca kadencji jest na tyle niewiele czasu, że być może część posłów ma wątpliwości, czy w ogóle jest sens rozpoczynać takie postępowanie, tak? Oczywiście posłowie, którzy podpisują ten dokument, ten wniosek, pochodzą z różnych ugrupowań, zarówno koalicji rządzącej, jak i spoza jej ław. To czekamy, tak, zbieramy. Chodzi o to, żeby przekonywać konkretne osoby, a nie tylko kierownictwa klubów czy kół.
Pan jako młody człowiek, jak patrzy na te środowiska LGBT? Bo ja byłam na przykład we wtorek, w minioną sobotę w Krakowie i pierwszy raz widziałam tak ogromną liczbę osób popierających właśnie te środowiska LGBT, popierające ideologię gender, i byli to głównie ludzie młodzi, no, uśmiechnięci, zadowoleni z tymi tęczowymi flagami i tak mocno opowiadający się za tym, żeby wszyscy byli równi, każdy, żeby miał równy dostęp do adopcji dzieci, czy do związków odpowiednich, formalnych, nieformalnych.
No, są to osoby, które w odróżnieniu od poprzednich roczników uczęszczających do szkół średnich, czy teraz szkół podstawowych po przywróceniu tego dawnego porządku nauczania, zostały im przekazane pewne treści, które wcześniej być może były mniej obecne w szkołach średnich na przestrzeni ostatnich, zwłaszcza 4 lat, choć oczywiście nie jest to coś aż tak nowego. No, do szkół wchodzi coraz więcej organizacji, które czy to osobiście, czy to poprzez materiały, które przekazują nauczycielom, czy też uczniom bezpośrednio, no, moszczą się w tych szkołach, wiją sobie takie przyczółki, w ramach których uczniowie, którzy dotąd być może pozbawieni towarzystwa, pewnych jakichś takich więzów, przyjaźni w domu rodzinnym, no, nie znajdują może zrozumienia nie znajdują odpowiedzi na pytania, które zadają, no, jak każdy młody człowiek, o świat, o naturę pewnych instytucji, no, znajdują takie gotowe odpowiedzi w ofercie tych organizacji. Instytut Ordo Iuris w ramach akcji Chrońmy Dzieci zrobił taki wstępny rekonesans jakie organizacje działają w szkołach, jakiego rodzaju programy starają się przekazywać. Nauczyciele często są też wdzięczni, że ktoś ich odciąża, nie zwracają większej uwagi na to, na zagrożenia, jakie płyną z tych treści. Natomiast co jest zaskakujące, czy może też zatrważające, to jest to, że to sięga coraz głębiej, tak? No, przy okazji podpisania przez prezydenta Trzaskowskiego deklaracji LGBT+, no tam było to nawiązanie do standardów Światowej Organizacji Zdrowia, że ta edukacja, chociaż ciężko to nazywać edukacją, ta indoktrynacja w tym duchu LGBT+, ma odbywać się praktycznie od wieku przedszkolnego, aż do 15 roku życia, żeby już uformować takich właśnie ludzi, którzy już z chęcią, już bez większych zachęt pójdą na taki marsz pod tęczowymi flagami. I właśnie z tym mamy też teraz do czynienia w Warszawie. W przyszłym tygodniu w jednym z tak zwanych przedszkoli skandynawskich odbędzie się spotkanie dotyczące seksualności przedszkolaków, edukacja bez tabu. No sam jestem w sumie ciekaw. Jednocześnie trochę obawiam się tego skutków tego typu ofert edukacyjnych skierowanych do przedszkoli. No ale to nie ma się w sumie co dziwić. Wiceprezydent Paweł Rabiej w wywiadach zapowiadał, że tak, przedszkołem też się prędzej czy później zajmiemy. Kreował też taką ścieżkę, że na początku lepiej nie mówić na przykład także o adopcji dzieci, na początek związki, potem małżeństwa, obdarzenie przywilejami przynależnymi do tej pory małżeństwom, związkom jednopłciowym i na koniec adopcja dzieci. No jak widać po także sobotnim marszu w stolicy, no taka oferta nie znajduje póki co zrozumienia nawet wśród szeregów głównej partii opozycyjnej. Kazano zwinąć sztandary właśnie adopcje, małżeństwa, prawa LGBT+.
Zobaczymy.
Myślę, że to jest kwestia czasu tak naprawdę, kiedy po prostu... A najgorsze jest to, że oni nie... tego typu środowiska nie twierdzą, czy to jest dobre, czy to jest złe, tylko jakim to spotka się odbiorem społecznym, tak? No i działacze właśnie środowisk LGBT mają taki też żal, bo oni w to naprawdę wierzą. Już nie trzeba ich do tego przekonywać.
Mówił pan Nikodem Bernaciak, ekspert Ordo Iuris. Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję.
A państwo mogą podpisać się pod petycją pod adresem zatrzymajgender.pl/apel. Tam można złożyć swój podpis, a my wyglądamy przez okno przy ulicy Zielnej, jest słońce. Nasz tutaj kolega z Pasty uda się już do pracy na 8 piętro, bo tam jest Ordo Iuris od niedawna ma swoją siedzibę, prawda?
Tak, od 2 tygodni.
Od 2 tygodni, a my słuchamy piosenki o słońcu, bo słońca w mieście dzisiaj na pewno będzie dużo. Godzina 7:34 i 34 sekundy. Słuchają państwo Poranka Wnet, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM. W naszym studio pan dr Cezary Mech, ekonomista, były wiceminister finansów. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam państwa serdecznie.
To od czego zaczynamy? Od podatku obrotowego w sieciach handlowych, czy jednak o nowych... pieniądzach, o nowych dodatkach dla
obywateli. No to może klasycznie od tego, co mieliśmy zacząć, no, od wojny handlowej.
Ach, no tak, to zacznijmy od wielkiej polityki, a później przejdziemy do naszej lokalnej. Tak, wojna handlowa USA-Chiny rozpoczęła się już na dobre. Co to oznacza dla nas, dla Polaków?
No, z jednej strony to oznacza oczywiście pewne perturbacje na rynku kapitałowym, no i w efekcie spowolnienie wzrostu gospodarczego, bo wiadomo, że każda wojna handlowa no, kończy się tym, że obroty handlowe maleją, a istnieje bardzo prosta korelacja między obrotami handlowymi a niedopasowaniami związanymi z produkcją i zapotrzebowaniem konsumentów, co przekłada się w języku takim praktycznym na to, że zwalnia wzrost gospodarczy. No więc wszelkie przepowiednie są, że byliśmy już na górce, teraz będziemy mieli mniej niższy wzrost gospodarczy, no a to wszystko z tym będzie się wiązało. No z jednej strony płace, dochody podatkowe, możliwości wydatkowe, więc niewątpliwie to przełoży się na polską taką gospodarkę z tym, tylko że pamiętajmy, że tak jak parę dni temu był w Polsce profesor Robert Aliber z Uniwersytetu Chicago i on stwierdził, że Trump ma tam parę, powiedzmy tutaj, takich głównych celów. Jeden ten to jest zredukowanie tej nierównowagi handlowej z Chinami. No bo ona wynosi tam 420 miliardów dolarów, a więc olbrzymią kwotę, no i...
Nierównowartość handlowa, czyli co nierównowaga. To dokładnie? Nierównowaga handlowa, to znaczy?
Nadwyżka eksportu nad importem, jakie mają ze Stanami Zjednoczonymi Chiny. No i co w praktyce oznacza, że produkuje się, zatrudnienie występuje, przemysł występuje w Chinach, zaś problemy i zobowiązania względem płatności i utrata tych 3 milionów miejsc pracy wysokopłatnej związanej z produkcją przemysłową, no, została utracona w Stanach Zjednoczonych. No tak, ma być tylko 1%, a więc zredukowanie do tych o 300 miliardów dolarów, jeśli liczyć, powiedzmy, tak jak ten, jak profesor Aliber przedstawiał. A no, ale później to zabiorą się za Niemcy, no bo oni też mają nadwyżkę handlową ze Stanami Zjednoczonymi, no więc i mieliśmy jakiś tam przedsmak, bo okazało się, że jednak nie zakończenie tej konfrontacji handlowej z Niemcami, znaczy z Chinami, bo właściwie w grudniu to już ustalono. Na tym szczycie w Argentynie ustalił Trump z przywódcą chińskim, że Chiny będą importowali tam 1 bilion 200 miliardów, no tak ustalono, tak z grubsza 1 bilion 200 miliardów w ciągu 6 lat ze Stanów Zjednoczonych, no i tam już były konkretne jakie zakupy, tam oczywiście soja, ropa naftowa, gaz, no wiadomo, no to oni mogą zawsze w razie czego to zmienić kierunek tych zakupów. Do tego w związku z tym, że do tego dealu nie doszło, no to to, co już było, miało być nałożone, a więc te cła karne na samochody niemieckie, tam europejskie, w ogóle i też japońskie, no to nie zostało przesunięte o 6 miesięcy. No ale to jest też związane z tym, że jest tak olbrzymie zamieszanie i tak duża ilość celów strategicznych Stanów Zjednoczonych, że powiedzmy, no to już zaczynają po prostu nie wchodzić w ten taki wyuczony kalendarz. No bo najpierw trzeba rozwiązać kwestię konfliktu bliskowschodniego, no to jest związane z tym, że a niestety teraz jest Ramadan, więc dopiero po Ramadanie wyjdzie, że Stany Zjednoczone ogłoszą tak zwany deal stulecia, więc aneksję terytoriów palestyńskich, co wiąże się oczywiście z olbrzymimi niepokojami w świecie muzułmańskim. Dlatego trzeba jednak te wszystkie kraje w jakimś szachu trzymać. Też trzeba szach utrzymać inne kraje, żeby też politycznie nie protestowały. Wydaje się, że dopiero wtedy dojdzie do tych prawdziwych negocjacji. Z tym tylko, że z drugiej strony mamy historię i to jest, pamiętajmy, no jest pułapka Tuki Dydesa, z wojen peloponeskich. Tak naprawdę to chodzi o to, że wydaje się, zwłaszcza ta sytuacja z Huawei, aczkolwiek dzisiaj jest informacja, że przesunięto 3 miesiące możliwość korzystania z Androida, a więc Google z wyszukiwarki z tych smartfonów, ale jest ta pułapka, mówi o tym, że takie imperium, które panuje, no a Stany Zjednoczone, Pax Americana po rozpadzie Związku Sowieckiego które panuje, no i mają przewagę przewagę militarną, ekonomiczną, to w chwili, kiedy traci przewagę gospodarczą, to obawiając się to, że w przyszłości to spowoduje, że utraci przewagę militarną, no to prędzej próbuje tę kwestię rozwiązać i z tego tytułu była, najpierw jednak Sparta zaatakowała Ateny i tutaj wydaje się, że to jest ten konflikt jednak głębszy, związany z tym, kto będzie przewodził temu prymatowi. I w tym momencie wracamy z powrotem na Bliski Wschód, ponieważ to, że Chiny wybuchły jako ta potęga gospodarcza i przemysłowa, miejsce, gdzie się powiedzmy produkuje w niektórych przypadkach połowę i konsumy połowę surowców, połowę produkcji światowej, to wybuchła z tego tytułu, że Stany Zjednoczone postanowiły rozwiązać problemy na Bliskim Wschodzie. Na początku wieku zaatakowały zaatakowały Irak, no ale to kosztowało Stany Zjednoczone od 3 do 5 bilionów dolarów, no i w tym samym czasie dały przestrzeń Chinom. Z tym tylko, że może już sam koniec, konkludując, istnieje obawa, że ta sytuacja może się powtórzyć, że już po prostu Stany Zjednoczone z tym Iranem wygrają. Wprowadzą, powiedzmy, ten deal stulecia, ale dadzą czas Chinom do tego, żeby miały już supermocarstwową pozycję w aspekcie militarnym również.
O tej geopolityce to o godzinie 8:30 też będziemy rozmawiać, ale panie ministrze, jakie to są skutki dla Polski? Będą u nas drożeć produkty ze Stanów Zjednoczonych i z Chin? Czy my to odczujemy w Unii Europejskiej tutaj w Polsce, ten konflikt?
Znaczy, z jednej strony...
Czy już go odczuwamy?
Z jednej strony to wydaje się, że każdy konflikt, jeśli on, powiedzmy, pamiętajmy też, że jeśli naprawdę to jest ta pułapka, to może być zainteresowanie ze strony Chin, żeby tak naprawdę gorąca taka wojna wybuchła na Bliskim Wschodzie, ponieważ wtedy to da szansę na to, żeby osiągnąć to przywództwo światowe. Pamiętajmy, że Sparta wygrała z Atenami, ale 30 lat potem ona była tak osłabiona militarnie, finansowo i populacyjnie, że Teby przejęły przywództwo, powiedzmy, w tym świecie antycznym. A z drugiej strony, no to jest tak, wszelkiego typu polaryzacja, no też powoduje coś, że no może by nam się opłacało i powiedzmy z Chinami mieć chiński potencjał gospodarczy, ekonomiczny i korzystać z tego i szachować, powiedzmy, Rosję z drugiej strony i przez to pętać jej ręce, ale ze względów na to, że jesteśmy sojuszniczo w jednym z obozów, to musimy po prostu w nim być.
Tak.
Oczywiście, jeśli mówimy Huawei, to mówimy też pamiętajmy, no jeden z tych głównych problemów, które są teraz, no to nawet coś takiego, co bardzo osłabia Polskę, no to też jest to, że taką przeciwwagą dla Rosji była zawsze ostatnio, powiedzmy, Turcja. No te czasy, kiedy to my byliśmy potęgą i się zmierzaliśmy bezpośrednio z Imperium Osmańskim, to były dawno. No ale zauważmy, no ta kwestia technologii i tak dalej, to ma wpływ, bo nagle się okazuje, że S-400 to nie można kupić, można być nałożone wszelkiego typu sankcje. No więc nawet gdybyśmy my chcieli sami produkować coś, jakąś technologię, czy też z kimś niewłaściwym, to nagle się może okazać, że będziemy poddani sankcjom. Nie mówię o kwestiach gospodarczych, bo nawet coś takiego, co można by było powiedzieć, że z polskiego punktu widzenia, to jakiś ten drugi część planu tego amerykańskiego, który wyłożył tam profesor Alibera, więc to oddziaływanie, próba oddziaływania na Niemcy, no to tak by wydawałoby się nam, że też to jest, może być korzystne dla Polski, o ile my będziemy w jakiś sposób beneficjentami. Ale z drugiej strony w Unii Europejskiej, no to są gospodarcze, to jeśli w Unii Europejskiej nas przekonają do tego, że my jesteśmy przecież pod dostawcą przemysłu niemieckiego, to wszelkiego typu sankcje, mówimy o sankcjach i kwestiach gospodarczych, oddziaływujące na, powiedzmy, na Niemcy, rykoszetem uderzą, powiedzmy, w nas zapotrzebowanie na polski przemysł. I zauważmy, co jest charakterystyczne. Pani się pyta, jakie są konsekwencje. Od początku roku są bardzo dwa, giełdy są silnie skorelowane, dwie w strefie tam, powiedzmy, tej europejskiej. To jest dziwnie. To są giełda polska i turecka. I one się czym charakteryzują? Że jako jedyne w regionie po prostu mamy straty na inwestycjach kapitałowych, więc my już to odczuwamy i najgorsze, że bardzo silnie.
To jest ta polityka międzynarodowa, a jak pan ocenia to, co obiecuje obecny premier Mateusz Morawiecki, rząd Prawa i Sprawiedliwości, 500+ dla niepełnosprawnych też ma zostać przyznane, 500+ na każde dziecko, 13. emerytura. Uważa pan, że to zepnie się wszystko w budżecie?
Znaczy, ja zawsze byłem zwolennikiem 500+. No, super, powiedzmy, idea, ponieważ uważałem, że jednak wychowanie następnego pokolenia jest dość kosztowne. No, i na pewno nie należy je
opodatkować.
Zaraz, no ale zaczynamy od 500+. I nie należy opodatkowywać. Tak samo jak w przedsiębiorstwach, nikt przy zdrowych zmysłach, czy powiedzmy rachunkowych, nie opodatkowuje inwestycji, no bo w tym przypadku w przyszłości nie ma w ogóle żadnej produkcji i taki podmiot by był skazany na upadek. Więc polega problem na tym, że polskie rodziny na takie dziecko wydają gdzieś mniej więcej w sumie, bo to można łatwo przeliczyć po prostu wielkość podatków przez ilość obywateli i tak dalej, około 1000 miesięcznie w postaci podatkowej. Więc najprostszą metodą zwrócić, powiedzmy, a Unia Europejska jest wcale taka nieskora, żeby nam pomagać w rozwoju demograficznym, bo jak jest kwestia zwolnienia z opodatkowania ubranek i tak dalej, to nagle się okazywało, że nie możemy. Więc to należy, ten podatek należy zwracać. I dlatego też uważam, że to należy się polskim rodzinom, ba, ja powiem szczerze, wszelkie tam apele dotyczące tego, żeby te rodziny, które są bogatsze, nie przyjmowały 500+, bo i przecież tego nie potrzebują i tak dalej, są bez sensu, ponieważ właśnie tym bardziej rodzinom się należy, ponieważ one, będąc bogatsze, to tak naprawdę więcej przeznaczają na dzieci, więcej kupują, bardziej są opodatkowane ich zarobki, jak i też, powiedzmy, więcej podatków płacą. Dlatego też łączenie czegoś, co jest świadczeniem w przypadku tu niepełnosprawnych, żeby była jasność, to powinno się opierać na tam trzech filarach. Łączenie czegoś, co jest związane tak naprawdę ze zwrotem podatkowym i tą całą narracją, że to jest inwestycja w przyszłość, przyszłych podatników, oczywiście jeśli oni nie wyjadą, ponieważ my będziemy chcieli mieć tańszych imigrantów, no to wtedy oczywiście to do końca nam się nie będzie opłacało. Ale to, powiedzmy, to się kłóci, bo to jest świadczenie socjalne i ono jako takowe powinno być spójne z wszelkimi innymi grupami, które mają jakiekolwiek potrzeby, a nie mówić 500+. Bo za chwilę to będzie 500+ na kupno, powiedzmy, butów sportowych.
A jak trzeba to nazywać?
To jest kwestia dotycząca świadczeń i pomocy społecznej dla pewnych grup. Na pewno nie należy też nazywać to jakąś częścią dotyczącą jakiejś tam ubezpieczeniowej. Pani tam się krzywi. No i jeśli to ma być, powiedzmy, ze źródeł związanych z funduszem pracy, no to jest związane z aktywizacją. Więc to należy, powiedzmy, jakoś usystematyzować. Ja powiem szczerze, ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby pomagać osobom potrzebującym i też uważam, że to jest forma jakiegoś podatku solidarnościowego i inwestycji taką w etyczną strukturę społeczeństwa. Przy czym ona powinna się opierać na trzech filarach. Pierwszy filar podstawowy to powinien być taki, że należy dążyć do tego, żeby wynagrodzenia były jak najwyższe, żeby one zaczęły w końcu doganiać te w Europie Zachodniej. Bo wtedy, jeśli będą wynagrodzenia rosły, to nagle też się okaże, że i bardzo duża ilość osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami, a ich jest po prostu miliony, my się starzejemy, to też i dotyczy mnie i mojego pokolenia, już nie jesteśmy tacy sprawni jak młodsza generacja, żeby było zapotrzebowanie na ich pracę. Jeśli będzie zapotrzebowanie na ich pracę, to oni nie będą potrzebowali pomocy. A z drugiej strony, jeśli ich będzie mniej, to też będzie więcej środków, które będzie można przeznaczyć. Drugi filar to powinien być taki, że są grupy, które rzeczywiście mają, jest trudno znaleźć dla nich pracodawcę. Ale są segmenty produkcji, dystrybucji, które są, powiedzmy, takie wahliwe etycznie. I to są przykłady w takich sektorach, jak na przykład sprzedaż i dystrybucja alkoholu, tytoniu, czy też, powiedzmy, gier hazardowych, powinna być wszelkiego typu koncesjonowanie, które w pierwszej kolejności powinno być przeznaczone dla tej osoby, jak i dla osoby, które się nimi zajmują. I w tym momencie byłoby też klarowne przesłanie, że ci, którzy stają się milionerami, płacą ten podatek albo chcą utracić zdrowie, to jednocześnie płacą ten podatek dla siebie, jeśli w przyszłości to zdrowie z tego tytułu utracą. A dopiero trzecim filarem powinno być sprawiedliwe podejście do wszystkich grup i postaci jakiegoś podatku solidarnościowego, ale nazywajmy to jakimś podatkiem solidarnościowym i jeśli uważamy, że ten, który jest obecnie, jest za niski, no to po prostu go podnieśmy.
Mówił pan doktor Cezary Mech, to był taki mini wykład w Poranku Wnet, ekonomista, były wiceminister finansów. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo za uwagę.
Za te, właśnie tak jak wspomniałam, za ten mini wykładzik w naszym poranku. Bardzo dziękuję, jest godzina 7:52.